NFL24.pl zaprasza na Pick Six, największą w Polsce dawkę wiedzy o futbolu amerykańskim.
Cześć wszystkim, za nami już 15 weekendów spotkań z Ligą NFL, z naszą najlepszą zawodową ligą świata. Finałowe rozstrzygnięcia są już coraz bliżej. Faza playoff, czyli tak naprawdę najważniejszy moment sezonu, już za dwa, może za trzy tygodnie, jeżeli dobrze liczę. No i zbliża się też coraz bardziej nerwowy okres dla wielu trenerów swoich ekip. Stołki trenerskie grzeją się coraz mocniej. W tym tygodniu jeden z trenerów miał już stołek rozgrzany na tyle mocno, że poproszono go, by opuścił swoje miejsce pracy. Robi się coraz ciekawiej, spotkania coraz więcej mają w swojej dramaturgii i coraz bardziej istotne wydają się porażki. Żadnego spotkania nie można odpuścić. To, co wydarzy się w przyszłych tygodniach, będę miał przyjemność omówić z Łukaszem Dudko. Cześć Łukasz.
Witam, cześć.
Mamy breaking news, tak? Bo Liga Rozwojowa, o której rozmawialiśmy dwa tygodnie temu, nabiera już pewnych kształtów. Wiemy już, jak mniej więcej to będzie wyglądać. Opowiedz o tym, bo to informacja z ostatniej chwili.
Tak, dosłownie z ostatniej chwili nagrywamy ten podcast czwartkowy wieczór, tuż przed meczem New York Giants z Philadelphia Eagles i dosłownie kilka minut temu pojawiły się informacje o tym, że ta liga powstanie już w kwietniu przyszłego roku, czyli dużo wcześniej niż się tego można było spodziewać. Ta liga ma liczyć przynajmniej na razie cztery drużyny, które rozegrają sześć spotkań, więc każdy z każdym mecz i rewanż. Będzie również zaplanowana cała seria jakichś tam sesji treningowych. I co ciekawe, w tej lidze mają grać zawodnicy, którzy mają już jakieś doświadczenie w lidze NFL. To było bardzo ciekawe z naszego punktu widzenia, czy będzie to miejsce, gdzie będą trafiali ludzie bez żadnego doświadczenia, którzy zakończyli swoją karierę na college'ach i nie załapali się do NFL w drafcie. Zawodnicy z międzynarodowych drużyn, takich jakich mamy całą masę w Polsce, którzy ostrzą sobie apetyty na to, żeby pokazać swoje umiejętności za oceanem. Na razie wygląda na to, że będą to ludzie, którzy otarli się w taki lub inny sposób o ligę NFL, ale tak naprawdę jak ta developmental league będzie wyglądała, będziemy musieli poczekać przynajmniej przez kilka najbliższych tygodni.
No ale mimo wszystko są to bardzo ciekawe informacje, bo wydawało się, że to jednak troszeczkę potrwa i tej wody będzie musiało trochę upłynąć, zanim Liga NFL zdecyduje się na już ostateczne kroki, bo to będzie z pewnością wiązało z sobą wiele biznesów i myślę, że też telewizje będą jakieś próbowały swoje zainteresowanie też wkładać w ten projekt, bo chociażby NFL Network w tych miesiącach, kiedy nie ma draftu, kiedy Liga NFL nie gra, trochę zamiera, nie? A teraz będzie trzeba te ekipy komentatorskie budować, skład budować. Ekipy sędziowskie, bo też o tym wspominaliśmy, budować, bo trzeba gdzieś tych trenerów, tych też trenerów, bo może właśnie to jest okazja, by właśnie tacy trenerzy asystenci, którzy tak jak w Jets przechodzili prosto, debiutując jako główny szkoleniowiec do składu, może to jest właśnie taka opcja, by oni tam się znaleźli. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Projekt nabiera już pewnych barw, ram czasowych już też, więc z pewnością będzie trzeba śledzić te informacje, bo są one bardzo ciekawe. Wspominałem o tym, że coraz cieplejsze stają się stołki trenerskie w wielu naprawdę drużynach. Czarny poniedziałek już jest blisko, ale do tego czarnego poniedziałku nawet nie wytrzymał trener Jacksonville Jaguars Gus Bradley. Ale spodziewaliśmy się, że chyba Łukasz, że on razem zostanie zwolniony z generalnym menadżerem, nie? A jednak właściciel oszczędził generalnego menadżera, no i to może nam świadczyć o tym, że chyba będzie w pewien sposób jakaś kontynuacja tej ery Jacksonville i dalej Blake Bortles będzie pierwszym rozgrywającym i dalej będziemy opierać się na tych nazwiskach, które główny menadżer oparł, tak, z drużyną, bo według jego projektu, przynajmniej ja to tak rozumiem, będzie to działać.
Wydaje mi się, że rzeczywiście większej kadrowej rewolucji w Jacksonville nie będzie, przynajmniej jak chodzi o zawodników. Zawsze kiedy następuje zmiana trenera, następuje zmiana wizji, są te roszady kadrowe, ale te filary drużyny, wydaje mi się, pozostaną niezmienione. trochę dziwi mnie timing tego wszystkiego. Fakt, że decyzja została podjęta natychmiast po wyjazdowym meczu. Wydawało mi się, że Bradley zostanie zwolniony, ale dopiero po sezonie. Bardzo ciekawe w przypadku Jacksonville Jaguars są nazwiska na tej giełdzie trenerskiej. Najbardziej popularnym, najbardziej takim markowym nazwiskiem jest Tom Coughlin, trener już ponad 70-letni, trener, którego doskonale znamy z prowadzenia z ogromnymi sukcesami New York Giants, ale tak naprawdę Coughlin to był pierwszy trener w historii Jacksonville Jaguars. Trener, który również z Jacksonville odnosił wielkie sukcesy i mówi się o tym, że Coughlin, który sam mówił, że chciałby chętnie wrócić do trenowania, zostanie następnym szkoleniowcem w Jacksonville.
Ale myślisz, że jeżeli wejdzie do drużyny, to jest szansa na poprawę tych wyników niemal natychmiastowo, bo jesteśmy, nie ma co oszukiwać, trochę zszokowani pozycją Jacksonville Jaguars, bo jeszcze sezon temu była to ekipa, którą śmiało można było stawiać jako taki wzór na taki rozwój krok po kroku, bo oni najpierw wybrali, wydawało się sezon temu, odpowiedniego quarterbacka, otoczyli go całkiem niezłą linią ofensywną. No, receiverów mieli też klasowych, bo nie ma co się oszukiwać. Allen Robinson to jest jeden z najlepszych skrzydłowych ligi. Allen Harns przebojem w tamtym sezonie skradł nasze serca, też nie ma co owijać w bawełnę. No, wydawało się, że jeszcze z tym Thomasem na tight endzie całkiem nieźle to będzie wyglądać. Tak samo w defensywie przecież ciekawe nazwiska Anukamura, tak? Cornerback, były cornerback Giants. No kurczę, no jest naprawdę tam spory potencjał w tej ekipie. Wydaje się, że Coughlin, bo on myślę, że nie chciałby przejść do takiej drużyny jak Cleveland Browns, gdzie rzeczywiście będzie trzeba tam sporo czasu włożyć w to, by osiągnąć konkretny wynik. Ale w Jaguars może to ogarnąć w sposób taki, że Jacksonville z miejsca staną się czołową drużyną ligi?
Tak, te klocki w Jacksonville są. Nie wiem, pamiętasz doskonale, jak rozmawialiśmy przed sezonem, to Jacksonville Jaguars to miała być ta ekipa, która będzie walczyć o tytuł mistrzowski w AFC South. I Jaguars mieli naprawdę zrobić taki skok kwantowy teraz w nadprzestrzeń do tej czołówki ligowej, podobnie jak zrobili to Oakland Raiders tak naprawdę. Tymczasem Jaguars rozczarowują, nie wygrywają spotkań, kolosalny regres formy przede wszystkim ofensywnych zawodników, Bortles i Allen Robinson to są dwa nazwiska, no takie sztandarowe tego całego regresu w tej drużynie i ofiarą tego, winowajcą, głównym winowajcą tego był trener Gus Bradley. Sami zawodnicy twierdzą, że to ich wina, że oni nie dawali z siebie wszystkiego i że tak naprawdę Bradley robił co mógł, ale niestety no, nie dało się z nich więcej wycisnąć. W tej chwili już jest za późno na to. Wydaje mi się, że Coughlin może być dobrym nazwiskiem do tego, żeby przywrócić wiarę w możliwość wygrywania. Coughlin jest naprawdę markowym nazwiskiem. Problemem może się okazać jego wiek.
No właśnie, chciałem powiedzieć, czy on nie jest wypalony trochę tymi sukcesami, bo mimo wszystko wiek robi swoje i myślę, że już ta pasja do... Może pasja do trenowania jest, ale ciągnięcie za tymi nowinkami, za tymi młodziakami, to mimo wszystko sporo kosztuje, a on już ma 70 lat, tak?
No ponad 7 dych. No i popatrzmy na naszych dziadków, ludzi, którzy w tej chwili mają po 70 lat. Owszem, no Coughlin może być wyjątkiem, który no nie będzie potwierdzał tej reguły, no ale w tym wieku no raczej ludzie nie mają wystarczająco dużo energii, wystarczająco dużo tej takiej staminy, żeby no, dotrzymywać kroku i kontrolować umysły ludzi, którzy mają po 20 kilka czy 30 kilka lat. Coughlin może być ok rozwiązaniem na rok, dwa. Miejmy nadzieję, że w Jacksonville uda mu się stworzyć mocny sztab trenerów, z których kiedyś któryś z koordynatorów był w stanie przejąć pałeczkę. Jestem bardzo ciekawy, jak będzie wyglądała przyszłość Jaguars.
Fajnie byłoby, gdyby ta ekipa nawiązywała do tego, na co ją stać, bo niewątpliwie talent w tym zespole jest wielki. Wielkiego talentu nie ma z pewnością na pozycji quarterbacka w Houston Texans. W ostatnim spotkaniu Texans, grając z Jacksonville Jaguars, prezentowali fatalny futbol do czasu, kiedy ich rozgrywającym był Brock Osweiler. Brock Osweiler, o którego w off-season biło się co najmniej kilka zespołów. W końcu all-in poszli jak w pokerze Houston Texans, zapłacili ogromne pieniądze No i zobaczyli quarterbacka, którego no nie da się oglądać. Trener Bill O'Brien w ostatnim spotkaniu po, nie wiem, chyba dwóch interception z kolei i dramatycznej naprawdę postawie Osweilera ściągnął go z boiska, co owacyjnie przyjęli kibice na stadionie, no i wprowadził Toma Savage'a i Tom Savage pociągnął zespół do zwycięstwa, odrobił w dramatycznych okolicznościach straty Osweilera. Houston Texans są dalej w grze o playoffy i Savage wygrał sobie pozycję pierwszego rozgrywającego. Trochę to zaskakujące, ale chyba można było się też tego spodziewać, że mimo wszystko ten Osweiler padnie, tak? Ten projekt z nim padnie. I to też jest taki kamień milowy też może w zarządzaniu drużyny Texans, bo mimo wszystko kontrakt Osweilera będzie odbijał się czkawką, o tym też już mówiliśmy, no i będzie z tym problem.
No nie oglądałem tego meczu na żywo, ale spoglądam na wyniki kompletnie opatrzczony. Jacksonville Jaguars wygrywają nagle wysoko z Houston Texans, którzy walczą o Hans do playoffs. Później szczęka opada jeszcze niżej, kiedy nagle się dowiadujemy, że no, że Texans wymienili rozgrywającego, później jeszcze bardziej, kiedy ten nikomu nieznany Tom Savage zaczyna doprowadzać, zaczyna wyciągać Houston Texans ostatecznie na wierzch i Texans wygrywają ten mecz, absolutnie nie spodziewając się, że Texans będą w stanie wykonać taki manewr. Zazwyczaj jest tak, że ci zawodnicy, którzy dostają kolosalne kontrakty, szczególnie na pozycji rozgrywającego, są odporni na wszystko. Niezależnie od tego, jak źle grają, to mają za sobą i menedżera generalnego, który podpisał się pod tym wysokim kontraktem, i trenera, który zazwyczaj poparł tego menedżera generalnego, sprowadzając takiego rodzynka. Tymczasem Brock Osweiler w tym sezonie grał naprawdę fatalnie i Pro Football Focus, taka strona internetowa, która analizuje grę no w zasadzie każdego zawodnika NFL i ich analiza wykracza poza tylko analizę zdobytych yardów, przyłożeń i interceptions, sklasyfikowała Osweilera na 40 bodajże, 40 lub 36 miejscu w lidze pośród wszystkich rozgrywających, którzy rozegrali odpowiednią ilość meczów, żeby można ich było klasyfikować, więc nie dość, że był najgorszy w lidze, był gorszy od czterech backupów, którzy rozpoczęli sezon zasadniczy na ławkach rezerwowych w swoich drużynach. Są to dramatyczne cyfry, dramatyczne miejsce w rankingu rozgrywającego, który dostał ponad 70-milionowy kontrakt. I no, jest to naprawdę rzecz bez precedensu. Dobrze dla Houston, dobrze dla kibiców Houston, że ich zarząd nie boi się podejmować takich decyzji. Savage wygrał, tak jak sam powiedziałeś, Savage wygrał pozycję startującego, rozgrywającego, ale w moim odczuciu tylko do końca tego sezonu. Później wszystko zacznie się od nowa. Wydaje mi się, że Osweiler z jego tłustym kontraktem dostanie szansę na to, żeby się poprawić i no, trzeba będzie poczekać na przynajmniej początek przyszłego sezonu, żeby zobaczyć, jak długo zagrzeje miejsce w Houston.
No właśnie, bo o tym chciałem też wspomnieć. Przed sekundą sprawdziłem na stronie ESPN.com, to wybrał Toma Savage'a w drafcie i byli to Texans, bo właśnie tak mi się wydawało, czy to był zawodnik wybrany poza draftem. No, okazało się, że oni go w czwartej rundzie wyszperali z Pittsburgha, czyli całkiem niezłego uniwerku. No, zobaczymy, jak to będzie wyglądać, ale jest to jakaś alternatywa dla Texans. No wiadomo, że ten Osweiler będzie próbowany, no bo to też tak jak z generalnym menadżerem Jacksonville Jaguars, bo gdyby jego zwolniono, to prawdopodobnie wybrano by też nowego rozgrywającego, tak? Bo to był jeden
tak, projekt... Tak, nowy reżim ma łatwiejsze zadanie. Może pozbyć się starych zawodników, z którymi nie ma żadnych związków.
Kiedyś mówiłeś, że była tak... Kiedyś mówiłeś o tym, że w drużynach NFL, przynajmniej w kilku, jest taka zasada, że nowy generał generalny ma prawo do wyboru jednego rozgrywającego w pierwszej rundzie. No i właśnie ten wybór generalny menadżer Jacksonville Jaguars wykorzystał, tak? Kolejne przełamanie byłoby właśnie w takiej sytuacji jak Texans, bo Texans co prawda nie wybrali quarterbacka w pierwszej rundzie, ale zapłacili grube pieniądze.
Zapłacili mu, tak. Tak jakby został wybrany w pierwszej rundzie, nawet jeszcze więcej pieniędzy, bo w tej chwili opłaci się wybierać rozgrywającego z jedynką, bo te kontrakty nie są aż tak wysokie. W zasadzie każdy zawodnik jest uziemiony w jednej drużynie przez pierwsze 5 lat, więc jeżeli dobrze trafisz, no to jakoś na tym wychodzić, jeżeli się pomylisz, no to o drugą szansę jest naprawdę bardzo trudno.
No właśnie i do tego nawiązywałem, więc jeżeli Brock Osweiler nie wypali, no to może O'Brien dzięki temu, że załatwi playoffy Texans, bo to jest wciąż bardzo możliwe, zostanie na stanowisku trenerskim, ale generalny menadżer może dostać zielone światło w szukaniu nowego miejsca pracy, tak?
No i wtedy będzie problem dla O'Briana, bo nowy GM będzie chciał zainstalować nowego, jakby powiązanego ze sobą i podległego sobie trenera. No nie jest to dobra sytuacja. Każdy tego typu przewrót na szczycie każdej drużyny to są złe wieści w zasadzie dla wszystkich. I w większości przypadków oznaczają przynajmniej jeden stracony sezon. Wydaje mi się, że wprowadzenie Savage'a to próba uratowania jeszcze tego sezonu, bo Texans mają jeszcze sporo do ugrania. Ciągle jakby nie było, siedzą na szczycie AFC South i to oni kontrolują swój los. Jeżeli powygrywają swoje mecze do końca, przede wszystkim mecz Tennessee Titans w ostatniej kolejce, to są w playoffach. Jeżeli nie, będą mieli sporo tłumaczenia. Wydaje mi się, że dostaną jeszcze jeden sezon szansy. Jeżeli Texans zrobią krok wstecz w przyszłym roku, wtedy O'Brien będzie musiał szukać nowej pracy. I on, i menadżer generalny.
Na zakończenie rozgrzewki zajmiemy się jeszcze jednym, tak szybciutko, tematem. Adrian Peterson wrócił nam na boisko. Oglądałeś może spotkanie Vikings? Mi się wydaje, że to jest Adrian Peterson jeszcze kontuzjowany. Nie wiem, dlaczego on się pojawił. Mógłbyś to jakoś racjonalnie wytłumaczyć w kilku słowach, bo sezon dla Vikings jest stracony, a oni swoją największą gwiazdę wystawiają no w momencie, kiedy chyba ona nie jest w pełni sprawności fizycznej.
Ja słyszałem wypowiedź Paula Allena, który jest komentatorem radiowym Minnesota Vikings, i on twierdzi, że to była taka w zasadzie samodzielna decyzja Adriana Petersona. On bez konsultacji z trenerami ogłosił nagle wszystkim wszemi wobec, że jest już gotowy do gry. Ci trenerzy nie mieli zbyt wielkiego wyboru. No, kibice domagaliby się wystawienia Petersona, największej gwiazdy drużyny, najlepszego zawodnika w tej drużynie. Więc no, Peterson wyszedł na boisko, ale zgadzam się z tobą, nie był gotowy do gry. W tej chwili również jest kontuzjowany, nie bierze udziału w treningach. Nawet jeżeli wystąpi w najbliższym spotkaniu, to nie spodziewam się po nim absolutnie niczego. Chyba, że no, jego debiucie teraz po powrocie z kontuzji. Fumbles i minimalne zdobycze yardowe.
No właśnie, to możemy porównać do sytuacji Jordana Reeda w Washington Redskins. On cały czas jest kontuzjowany, prawdopodobnie w następnej kolejce również nie wystąpi. W ostatnim spotkaniu co prawda zagrał, ale były jego ruchy ograniczane do minimum, ale Redskins walczy o playoffy, nie? To jego występy, no mimo wszystko, były istotne, chociażby nawet dla takich może psychicznych względów, że rywal musiał się skupić na Reedzie, a Petersona, no to, no kurczę, no ten zawodnik ma jeszcze przed sobą co najmniej 1-2 dobre sezony i chyba nie warto go szarpać po tych boiskach w tym roku. Niech on się doleczy i może jeszcze sobie Vikings pogra, chyba że Vikings myślą go opchnąć, bo...
Ja myślę, że jego przygoda w Minnesocie zaczyna powoli dobiegać końca, że on wcześniej raczej niż później pożegna się z tą drużyną. Też ludzie z Minnesoty twierdzą, że on sobie nie pogra już w tym sezonie, że nawet jeżeli będzie aktywny, nawet jeżeli będzie gotowy do gry, to trenerzy będą go bardzo oszczędzać, żeby nie narazić go na jakąś kontuzję. No rzeczywiście Vikings no, mają jeszcze matematyczne szanse na awans do playoffs, no ale umówmy się, są to szanse czysto iluzoryczne.
Dokładnie. To podobne szanse chyba na awans ma ekipa obrońców tytułu, czyli Denver Broncos, tak? Muszą wygrać dwa ostatnie spotkania z Kansas City Chiefs i Oakland Raiders i liczyć na to, że kolejne zespoły będą im przegrywać, no ale same to twierdzenie pierwsze, które powiedziałem, czyli zwycięstwo i z Raiders i z Chiefs, no wydaje się zupełnie nierealne.
To już jest mało prawdopodobne.
Więc kolejne wątki myślę, że też nie ma już co rozważać. No tak to wygląda, że mimo wszystko no ten sezon dla wielu ekip, które jeszcze niedawno, na początku rozgrywek, stawialiśmy jako mocne, czyli właśnie Broncos, właśnie Vikings, dobiegła niedługo końca. Kolejny tydzień rozgrywek, już 16, przedostatni w sezonie. To już praktycznie za chwilę, tak, bo zaczynamy czwartkowym meczem, za 2,5 godziny grają New York Giants, Philadelphia Eagles. Spotkanie derbowe, które ma niesamowitą dramaturgię w swojej historii, ale tutaj chyba nie ma co się spodziewać aż tak wyrównanej rywalizacji, jak było to w ostatnich latach, kiedy decydowało to o tym, która drużyna awansuje do playoffów. Tutaj wydaje się, że mimo wszystko ta bańka Carsona Wentza pękła, a defensywa Giants powinna zrobić swoją robotę, bo w ostatnich tygodniach naprawdę wyglądają kapitalnie.
Nic dodać, nic ująć. Giganci powinni bez problemu wygrać to spotkanie. Oni grają jeszcze o ogromną stawkę, bo teoretycznie jeżeli założymy dwie porażki Dallas Cowboys, oni mogą nawet wygrać jeszcze swoją dywizję, Natomiast w Filadelfii gra już tylko i wyłącznie o pietruszkę. Wystarczy popatrzeć na ciąg kolejnych porażek Eagles, którzy po świetnym starcie zeszli na ziemię. Zszedł na ziemię rzeczywiście Carson Wentz, a mnie coraz bardziej podoba się defensywa New York Giants. Jest to ekipa, na którą naprawdę warto zwrócić uwagę w tym
meczu. Ale mam wrażenie, że właśnie a propos tej defensywy, że to też nie było tak, że oni od początku sezonu byli tak zgrani z sobą, nie? Że to mimo wszystko
nie,
ten sezon ich tak wyćwiczył, wyedukował w tych ruchach, że no, czuję się znakomicie. Linia ofensywna to jest inna bajka, bo linii ofensywnej jest naprawdę różnie tam, bo szczególnie zawodnicy, którzy chronią quarterbacka Giants, między innymi Eric Flowers, no mają słabe momenty w swoich spotkaniach, ale defensywa naprawdę napędziła się przez ten sezon niesamowicie i widać, że to może być czarny koń.
Tak, no w playoffach wygrywa ekipa, która łapie wiatr w żagle w tym właściwym momencie i zawsze wygrywa ekipa, która dysponuje świetną formacją defensywną, więc im lepiej giganci grają w obronie, tym bardziej zadowoleni są ich kibice. W tym tygodniu, dzisiaj, z odniesieniem zwycięstwa nie powinni mieć żadnych, absolutnie żadnych problemów.
Okej, okay, no to zaczynamy spotkania sobotnie, bo NFL postanowiła nam zrobić prezent w Wigilię i mecze zaczynamy już w sobotę. Buffalo Bills grają z Miami Dolphins. Niezwykle ciekawe spotkanie, co nie? Bo z jednej strony Miami Dolphins to ekipa, która zaskoczyła nas też chyba tym, jak wygląda teraz w ogóle w tej lidze, bo to okazuje się, że jeden z najmocniejszych zespołów w rozgrywkach, okazuje się, że mimo tych problemów na początku, bo też mówiliśmy, że Adam Gase miał swoje humory, że nie stawia Jay, że no, dzieje się tam źle, że Ryan Tannehill ma kontuzję, a mimo wszystko ta drużyna jakoś tak potrafiła się zazębić, w ostatnim spotkaniu również. No i będzie grać z Buffalo Bills, którzy potrafią sprawiać niespodzianki, którzy mają całkiem solidną defensywę. No i będą grać przeciwko Mattowi Moore, który teoretycznie powinien być słabym quarterbackiem, ale jak pokazał tydzień temu w sobotnim meczu, daje radę i to w całkiem niezłym stylu i ta drużyna pod jego wodzą wyglądała nieźle, po prostu.
No, Matt Moore został ni stąd, ni zowąd ofensywnym zawodnikiem AFC w zeszłym tygodniu, zdobywając 4 przyłożenia, w zasadzie co 3 czy co 4 piłki. On podawał tylko 18 razy, zdobywał touchdown. Spisał się naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze i Miami jest to ekipa, która potwierdza swoją przynależność do tej ścisłej czołówki w tym sezonie i absolutnie awans do playoffów im się w 100% należy. Z drugiej strony Buffalo to, tak jak powiedziałeś, drużyna, którą stać na to, żeby pokrzyżować szyki niejednemu. Przypomnijmy sobie zeszły sezon, kiedy Bills wyeliminowali z playoffów innego rywala z dywizji, New York Jets. Jets byli praktycznie pewni w końcówce rozgrywek awansu do playoffów, aż przyszło im zagrać z Buffalo Bills, którzy ich de facto tych playoffów pozbawili. Powiem szczerze, że nawet nie bałbym się postawić na nich jakiejś małej kwoty.
Właśnie też cały czas tam Rex Ryan grzeje się na tym krzesełku, nie? Coraz cieplej mu i też się boi tego, kurczę, czarnego poniedziałku, bo to wisi nad nim, mówili się o tym głośno i musi pokazać w końcówce sezonu, że on tą ekipę jeszcze nie wykrzesał do końca i że ma na nią pomysł. Wydaje ci się, tak, że to też jest aspekt, który może być decydujący w tym meczu?
Oczywiście, że tak. Myślę, że Ryan poleci, tak czy owak, ale no rzeczywiście, dwa dobre mecze z dwoma rywalami z dywizji na zakończenie sezonu zasadniczego na pewno by mu pomogły, na pewno poprawiłyby jego pozycję przetargową w momencie, kiedy będą się odbywały te spotkania, które tak naprawdę przesądzą o jego przyszłości. O tym, że Ryan będzie zwolniony, mówi się bardzo dużo od ostatnich 2 tygodni. Tymczasem on ciągle utrzymuje się na pozycji szkoleniowca w Buffalo. No, teoretycznie też ma klocki do tego, żeby wygrać. LeSean McCoy w tej chwili gra fenomenalnie. On kładzie wszystkich i tak, wydaje mi się, że Bills mogą powalczyć jak równy z równym z Miami. Będzie zimno, dwie drużyny, które znają się doskonale. Myślę, że będzie bardzo wyrównany mecz i Bills naprawdę nie są bez szans na zwycięstwo.
Okej, okay, kolejny mecz równie ciekawy. New York Jets grają z New England Patriots. Równie ciekawy z tego względu, że Tom Brady jest po najgorszym spotkaniu sezonu. Fakt, że to była ekipa Denver Broncos. Fakt, że Denver Broncos są wewnętrznie rozbici, bo mówi się o tym, że tam dosłownie lecą pięści w szatni, szczególnie linia linia defensywna z linią ofensywną się tłucze, więc naprawdę jest ostro, a Gary Kubiak nie potrafi tego ogarnąć, co sprawia też, że ekipa Denver Broncos, no, prawdopodobnie nie awansuje do playoffów, ale nie o niej tutaj mówimy. New England Patriots zagrali bardzo... Jak patrzy się może na suchy wynik, to wydaje się, że to jest dobry mecz, ale to było spotkanie, które mogło wprawić kibiców z Bostonu w niepokój. Denver Broncos postawili mocne warunki i Tom Brady nie mógł, no, praktycznie tam istnieć. Z tego, co dobrze kojarzę, to on pierwsze celne podanie oddał dopiero w drugiej kwarcie, tak? Nie zdobył żadnego przyłożenia. Takie statystyki u Toma Brady'ego to jest naprawdę rzadkość. Wydaje ci się, że na Jets się odbuduje?
Ale grał przeciwko najlepszej formacji defensywnej, jak chodzi o grę górą w całym NFL. Formacja, która dodatkowo na pewno zmobilizowała się na mecz z New England Patriots. Trochę daje mu przepustkę. I na pewno będzie miał o wiele łatwiejsze zadanie w meczu przeciwko New York Jets. No i Jets mają porachunki z tego sezonu. Myślę, że Patriots nie będą mieli większego problemu z pokonaniem Nowojorczyków.
Kolejne spotkanie to Tennessee Titans z Jacksonville Jaguars. Kolejne bardzo istotne spotkanie, bo czasami jest tak, że ten efekt nowej miotły działa podwójnie i zawodnicy są podwójnie zmotywowani. A Jacksonville Jaguars, tak jak wspominaliśmy też, no mają jednak ten potencjał. Czy będą potrafić go wykorzystać przeciwko Tennessee Titans? Tennessee Titans, która jest no chyba też solidną niespodzianką tego okresu sezonu, bo potrafią pokonać naprawdę każdego, co udowodnili przed tygodniem, trochę budząc tego pięknego snu Kansas City Chiefs, którzy już uwierzyli, że są chyba drugą najlepszą po Patriots ekipą, przynajmniej swojej konferencji, a tak rzeczywiście nie jest i Titans podcięli im trochę skrzydła. Wydaje się, że Jaguars mogą być dla nich zagrożeniem, czy nie?
Nie, myślę, że nie. Titans to taki kopciuszek tegorocznych rozgrywek, nikt na nich nie stawił, absolutnie. Taki underdog przez cały sezon. Dobrze, że grają w tak słabej dywizji, bo z nie najlepszym bilansem ciągle mają bardzo realne szanse na awans do playoffów i oni tak naprawdę kontrolują swój los, bo jeżeli wygrają z Jacksonville, to w zasadzie powinno być automatyczne zwycięstwo, to wystarczy, że pokonają Houston Texans w ostatnim tygodniu i to oni będą w playoffach, a nie Teksańczycy, więc ekipa Stanley będzie maksymalnie zmotywowana, myślę, że z powodzeniem, bez większych problemów wygrają to spotkanie.
Kolejny mecz to Minnesota Vikings, Green Bay Packers na Lambeau Field. Oczywiście w śnieżnych warunkach, bo na Lambeau to już tylko takie warunki będziemy widzieć w tym okresie sezonu. Wydaje się, że Vikings tutaj dużo nie pograją. Chyba nie ma co się dużo rozwodzić też nad tym spotkaniem. Packers, jeżeli zagrają na swoim poziomie, to powinni się rozprawić bez problemu z Vikings. I zdecydowanie łatwiej jak Chicago Bears, którzy przed tygodniem no praktycznie byli o włos od sprawienia naprawdę wielkiej sensacji.
No rzeczywiście niewiele zabrakło. Wiesz co, Karol, ja spodziewam się, że Vikings również postawią twarde warunki Green Bay Packers. Są to dwie drużyny, które się bardzo nie lubią, podobnie jak najważniejszym rywalem dla Chicago Bears jest Green Bay Packers, najważniejszym rywalem dla Minnesota Vikings również jest ekipa z Green Bay. Mówiliśmy o tym kiedyś, że w Minnesocie mieszka bardzo duży kontyngent fanów Green Bay i te drużyny naprawdę bardzo się nie lubią i dodatkowo motywują się na mecze przeciwko sobie. Packers dostatecznie powinni wygrać to spotkanie, bo Minnesota ma spore problemy z linią ofensywną, z grą po ziemi, nawet gra quarterbacka. Tych problemów Vikings mają na tyle dużo, że nie powinni naprawdę nawiązać walki z Green Bay Packers, ale ta dodatkowa motywacja i fakt, że jest to niesamowicie prestiżowy mecz dla Vikingów powinien spowodować to, że będzie to w miarę wyrównana rywalizacja. W bardzo ciekawej sytuacji są Green Bay Packers. Oni praktycznie dogonili już Detroit Lions, którzy w tym tygodniu zagrają z Dallas Cowboys na wyjeździe i prawdopodobnie przegrają, więc o tym, kto wygra NFC North, zadecyduje taki nieformalny NFC North Championship Game za tydzień, w którym zagrają Green Bay Packers i Detroit Lions.
Ostatnia kolejka sezonu i takie spotkania, no pięknie nam się ułożył ten sezon, bo naprawdę każde spotkanie ma ogromną stawkę. Mniejszą stawkę ma może mecz San Diego Chargers Cleveland Browns, ale tam też jest wbrew pozorom stawka, bo kibice Cleveland podobno zamówili już jakieś platformy do świętowania Perfect Season, tak? Jak będzie bilans 0-16, to ma być naprawdę wielka feta. Myślisz, że to może być cel Cleveland na ten sezon?
Kto wie, no. Kibicem Detroit bardzo szybko.
Teoretycznie mecz bez stawki o stawkę.
No właśnie. No jak nie teraz, to kiedy? No, San Diego Chargers nie są potentatem. Za tydzień Cleveland będą musieli grać z Pittsburgh Steelers, no i tam zwycięstwa na pewno nie będzie, bo Pittsburgh będzie ciągle starał się przyklepać swój awans do playoffu. I jak najwyżej się w tej drabince playoffowej ulokować, więc za tydzień Cleveland przegrają na bank. Jak będzie teraz w meczu z San Diego, które zagra prawdopodobnie bez Melvina Gordona, no pewnie też przegra. No umówmy się, że na taką wtopę ekipa z San Diego nie będzie chciała sobie pozwolić, żeby dać Cleveland pierwsze zwycięstwo. A propos San Diego Chargers, mówiliśmy o trenerach, którzy mają no, gorące stołki pod sobą. Takim właśnie trenerem jest Mike McCoy w San Diego. Mówi się już otwarcie o tym, że McCoy straci pracę po sezonie. Mówi się o tym, że Chargers są w zasadzie gotowi do tego, żeby potwierdzić swoją przeprowadzkę do Los Angeles. Natomiast mnie bardzo zaciekawiła informacja o tym, że Chargers są gotowi na to, żeby w momencie zmiany swojego domu, w momencie przeprowadzki zmienić nazwę, zmienić logo, zmienić barwy klubowe i podobno jesteśmy bardzo bliscy od tego, żeby Chargers rozpisali konkurs, poprosili kibiców o pomoc w wyborze nowej nazwy dla swojej drużyny.
No to ciekawa informacja, tego akurat nie słyszałem. Słyszałem o tym, że stołek w Chargers jest rozgrzany już do czerwoności, ale że aż takie zmiany szykują się w organizacji, to jest dla mnie nowość i trochę szok, bo mimo wszystko przyzwyczailiśmy się do tego konserwatyzmu, co jeszcze, mówię, było jakoś tam zrozumiane z Rams, bo wiadomo było, że skoro drużyna przeniosła się z St. Louis do Los Angeles, no to zmieni swoją nazwę na Los Angeles Rams, ale całkowicie zmienione, nie dość, że nazwa, logo, to naprawdę wygląda dla mnie zaskakująco, dziwnie, nie wiem, no to możliwe.
No, ostatni raz mieliśmy
ktoś będzie chciał się odciąć od tego, nie? Od tych.
Oilers zmienili nazwę na Titans. Teraz byłaby no, w zasadzie powtórka z rozrywki, ale jestem bardzo ciekawy, czy właściciele Chargers, czy rodzina Spanosów zdecyduje się na taki ruch.
Kolejny mecz to twoi Chicago Bears grają z Washington Redskins. Ostatni, tak? Jeżeli dobrze widzę, mecz na Soldier Field w tym sezonie i chyba też takie będzie to może nie zwycięskie pożegnanie Bears, ale myślę, że też powalczycie, tak? Tak powalczyliście z Green Bay Packers. Wydaje się, że z Redskins też będzie szansa, by sprawić jakąś niespodziankę. Czy wygrać, to nie wiem, ale przynajmniej powalczyć tak jak w ostatnim meczu.
Tak, mam taką nadzieję. Zresztą Bearsi przegrywają godnie ostatnio. Przeciwko Green Bay, przeciwko Detroit. Wcześniej udawało im się nawet prowadzić na chwilę w czwartych kwartach obu spotkań. Wydaje mi się, że Washington Redskins są drużyną jak najbardziej w zasięgu Chicago. Być może nie żeby wygrać, ale żeby utrzymać mecz na styku. Bearsi grają naprawdę nieźle z Mattem Barkleyem. Matt Barkley to jest zawodnik, na którym warto się odrobinę dłużej zatrzymać. Zaczął sezon jako no, trzeci rozgrywający Chicago i mówiło się o tym, że jest fatalny po tym, co pokazywał w Filadelfii. A tak naprawdę teraz, kiedy dostał szansę na to, żeby przygotować się z pierwszą ekipą, no pokazuje, że no, ma papiery na to, żeby być rozgrywającym w lidze NFL. Wydaje mi się, że los Cutlera tutaj w Chicago jest bardzo policzony. Kto wie, czy to nie Matt Barkley będzie taką krótkoterminową przyszłością w wiecznym mieście w Chicago.
No właśnie, tutaj warto byłoby chyba wyciąć taki fragment, nie wiem, czy go teraz znajdę. Myślę, że już nie będę szukał, bo nie o to nam chodzi, ale miałeś chyba wielkie wątpliwości przed tym quarterbackiem. Pamiętam,
że
mówiłeś o tym, że to jest opcja na jedno spotkanie, na dwa spotkania, tak, ale na nic więcej i nie ma co na nim upierać swojego sezonu, bo ten quarterback tak naprawdę niewiele potrafi. Wychowany w USC, tak, skądinąd i bardzo reklamowany w ostatnim czasie. Może nie tak jak Tim Tebow, nie tak jak Johnny Manziel, ale jednak było nim trochę głośno. I jednak okazało się, że jednak potrafi, że jednak daje radę, mimo tych swoich wcale nie najlepszych warunków fizycznych.
On w momencie, kiedy kończył high school, był jednym z najwyżej notowanych quarterbacków w kraju. Trafił do USC w momencie, kiedy miał no, bardzo renomowanego przeciwnika. Wystartował tam, był starterem chyba przez 4 sezony, więc miał bardzo duże doświadczenie w college'u. I w momencie, kiedy przechodził do NFL, przed draftem miał kontuzję łokcia bodajże, która bardzo obniżyła jego pozycję w drafcie. Trafił do Philadelphia Eagles, gdzie tak naprawdę nie miał szans na to, żeby pokazać swoich umiejętności. No i stąd jego niskie notowanie. Mnie rzeczywiście wydawało się, że Persi, wiedząc, że ostatnie tygodnie będą musieli grać Barclayem, zdecydują się na sprowadzenie do drużyny kogoś z większym doświadczeniem. No, tymczasem Barkley zagrał bardzo dobrze. On biorąc pod uwagę ilość upuszczonych piłek przez skrzydłowych Chicago, wpisuje się naprawdę fenomenalnie. Potrafi poprowadzić tą drużynę w 2-minute drill w końcówkach meczy i no szczerze mówiąc byłbym bardzo zadowolony, gdyby to Matt Barkley miał być tym przejściowym quarterbackiem, zanim Bersi znajdą sobie rozgrywającego na lata.
Tym bardziej, że jest to taki quarterback trochę okrzepnięty z tego gwiazdorzenia, co często się zdarza młodym rozgrywającym. Pokornie siedział na ławce przez kilka dobrych sezonów. To chyba w tym samym roczniku był wybierany w drafcie z Geno Smithem, nie? I on właśnie miał problemy z tym, że a to nie wybrano go w pierwszej rundzie, a to tutaj nie gra, a to ktoś mu nie odpowiada w sali treningowej, a to jakaś bójka. O Barclayu nie słyszeliśmy, żeby brał udział w takich zabawach. Jeśli brał, to przynajmniej nie było o tym tak bardzo publicznie i jakoś on wygląda. Ja też widzę w nim spory potencjał, mimo tego, że wielu mówi, że no, on ma za słabe warunki na pierwszego QB. No, zobaczymy. Jak to się rozwiąże, ale dobrze widać, że zgrał się z ofensywą, z tą bardzo młodą ofensywą Chicago Bears.
Tak, ale na to jest bardzo proste wytłumaczenie. Są to ludzie, są to zawodnicy, którzy grają w tym składzie B, w tym jak gdyby rezerwowym składzie, w tak zwanym scout team. Świetnie to widać w Nowym Jorku. Mamy nowego rozgrywającego, który podaje do w tej chwili Andersona, do wide receivera, o którym też nie wiedzieliśmy jeszcze tak naprawdę niczego kilka tygodni wcześniej. To są zawodnicy, którzy są ze sobą bardzo zgrani, bo grali ze sobą przez większą część sezonu i rozumieją się o wiele lepiej niż z Brandonem Marshallem w przypadku New York Jets, czy z Alshonem Jeffrey, jak jest w przypadku Matta Barclaya i Chicago Bears.
No właśnie, no zobaczymy jak to będzie wyglądać. Myślę, że Chicago Bears powalczą. Kolejny mecz to Atlanta Falcons, Carolina Panthers. Carolina Panthers, która w ostatnim tygodniu sprawiła naprawdę wielką sensację. No właśnie, wielką sensację, pokonać Redskins. Redskins, którzy też mają swoje humory, jak wspominaliśmy wcześniej. Z Falcons nie powinno być im tak łatwo, bo przede wszystkim Falcons to ekipa, to potwór linii ofensywnej, szczególnie Grodołem. Jeżeli wróci też Jones, to Julio też naprawdę może dołożyć swoje yardy. Gabriel też całkiem nieźle się spisuje pod nieobecność Julio. Sanu też całkiem nieźle wygląda w tych spotkaniach. No, wydaje się, że tu Panthers będą mieli trudniejsze zadanie, by sprawić niespodziankę, ale troszeczkę widzieliśmy tej przeszłości, tego co w Monday Night Football, tego co prezentowali sezon temu. Wierzysz w to, że są w stanie odebrać zwycięstwo Falcons?
Nie, myślę, że nie. Falcons to zbyt dobra drużyna w tej chwili. Nie zapominajmy jeszcze o tym, co wyprawiała defensywa Falcons jeszcze dwa tygodnie temu. Ku radości zawodników fantasy football. Falcons powinni być poza zasięgiem Carolina. Carolina chyba zagra defensywa Carolina bez Luka Kuechly, bez tego no, serca i duszy tej drużyny. Myślę, że to był jednorazowy przebłysk i w zasadzie pochodna takiego dołka, w który wpadli Washington Redskins w przypadku Carolina Panthers i tutaj z rywalem z dywizji będzie im o wiele trudniej. Falcons powinni to spotkanie wygrać bez większych problemów.
Okej, okay. Kolejne spotkanie to Indianapolis Colts Oakland Raiders, pierwszy mecz o 22:05. To będzie mecz chyba bardzo ciekawy, ale moim zdaniem z jednak zwycięstwem Oakland Raiders. Wielu może nas nie rozumie za to, że tak popieramy drużynę Raiders i to wcale nie mówię dlatego, że jestem fanem tej ekipy, ale oni mimo wszystko wygrywają takie spotkania, które im się nie układają. Mam wrażenie, że Colts to też będzie rywal, który będzie na nich napierał, ale oni mimo wszystko dadzą radę na tym swoim obiekcie. Mimo wszystko też ci kibice już chyba bardziej doceniają drużynę Raiders, mimo że to jest dalej najgorsza frekwencja w lidze. No ale nieźle ich się ogląda. Jeżeli Derek Carr cały czas będzie z coraz lepszą sprawnością w tym palcu, no to Colts będą mieć mega problemy, bo defensywa ich szczególnie nie wygląda najlepiej.
Dokładnie. Indianapolis Colts to tak naprawdę słaba drużyna. A jak chodzi o Oakland...
No 7-7 mają i cały czas jeszcze, wiesz, szanse na awans, więc dla nich ten mecz będzie bardzo istotny.
Będzie, ale nie daje im wielkich szans w starciu z Oakland Raiders. Oakland to ekipa, która pozwala w wielu meczach odskakiwać przeciwnikom, ale później mają niesamowitą umiejętność powrotu do tego spotkania i wygrywanie meczu, odrabianie tych strat. Być może tak będzie w przypadku konfrontacji z Indianapolis Colts. Colts mają, jeżeli mamy wskazać jakąś ich siłę, to właśnie atak, który może zdobyć parę punktów na początku, ale ostatecznie to Raiders powinni postawić tą ostatnią kropkę nad i. A przy omawianiu Oakland Raiders nie sposób nie powiedzieć o największej w lidze ilości zawodników, których Raiders wysyłają do Pro Bowl.
A właśnie.
7 najeźdźców trafi do tegorocznego Pro Bowl w Orlando.
To też może chwilę porozmawiamy też o Pro Bowl, bo o tym na rozgrzewce nie wspominaliśmy. Brakuje ci tam kogoś? Bo też kibice niektórzy piszą, dlaczego znowu nie ma Polaka, czyli dlaczego nie ma Sebastiana Janikowskiego. Moim zdaniem to jest chyba zrozumiała decyzja, bo mimo wszystko Oakland Raiders, jak są silni, tak akurat Sebastian Janikowski był chimeryczny w tym sezonie i raczej ten występ się nie należał.
Znaczy, należał się Justinowi Tuckerowi. Najlepszy kicker w lidze w tej chwili bez dwóch zdań to Justin Tucker z Baltimore Ravens i to on będzie reprezentował AFC w Pro Bowl. Janikowski no, z założenia nie miał szans. Też liczyłem na to. Sprawdzam ten skład i jakiego wybrali kickera. Justin Tucker, okej. Okay. Nie ma żadnych wątpliwości. Kogo brakuje? Ja wiem, Drew Breesa. Może. Bo Brees jest to rozgrywający, który w tej chwili zdobył najwięcej yardów i najwięcej przyłożeń w lidze i gra naprawdę dobrze. Owszem, jego drużynie się nie wiedzie, ale on jako rozgrywający gra naprawdę fenomenalnie. Jeżeli miałbym na kogoś wskazać, to właśnie na niego. Mówi się, że został pominięty niepotrzebnie Andrew Luck, Matthew Stafford, ale są to zawodnicy, bez których no, o wiele łatwiej mi się obejść w Pro Bowl niż bez Drew.
No właśnie, Drew Brees nie pojawi się pewnie kosztem Daka Prescotta, bo Dak Prescott no, tak. Wskoczył. Troszkę może niespodziewanie, bo wielu, mówię, przed sezonem mówiło, że to quarterback, który jest taką przyjściową opcją w Cowboys, a okazało się, że on trafił do meczu gwiazd, więc naprawdę jest
szczęście. Po raz pierwszy będziemy mieli kombinację rookie quarterback i rookie running back z jednej drużyny, bo Ezekiel Elliott też został wybrany. No i mamy praktycznie połowę, no trzech ofensywnych linemenów z Dallas Cowboys, więc widać, gdzie leży trzon tej drużyny. To właśnie linia ofensywna, świetny młody rozgrywający i świetny młody running back. Wszyscy w Pro Bowl.
No tak, ale nie ma się co oszukiwać. Drew Brees prawdopodobnie jednak ostatecznie pojawi się w tym Pro Bowl, bo zawodnicy, którzy będą pewnie wybrani, może nawet Derek Carr, no zobaczymy, bo on też został wybrany do tego Pro Bowl. Może zagrają na przykład Super Bowl, może ktoś inny wypadnie z innych względów, bo też takie sytuacje znamy, że niektórzy zawodnicy z trudnych, mało wytłumaczalnych powodów jednak nie zagrają na Hawajach. Tu, teraz gramy w Orlando, więc...
To jest dodatkowy motyw do tego, żeby do Pro Bowl nie jechać. Wycieczka na Hawaje brzmi dużo lepiej niż wycieczka do środkowej Florydy.
Dokładnie, więc może tam jednak Drew Brees się pojawi. I Drew Brees zagra w sobotę z Tampa Bay Buccaneers. Zagrają u siebie na Mercedes-Benz Superdome. Brees miał w dwóch tygodniach trochę gorszy okres. Ostatni tydzień, ostatni mecz to był jednak już jego mecz. Zagrał swoją grę i poprowadził ofensywa Saints w taki sposób, w jaki go pamiętamy. Wydaje się, że z Tampa Bay Buccaneers też będziemy mieli solidną dawkę strzelaniny i plus pewnie 80 punktów w meczu.
Myślę, że tak, chociaż defensywa Tampy to jest czarny koń tego meczu. To jest formacja, na którą nie liczyliśmy przed sezonem, a która gra naprawdę świetnie. No i Tampa Bay to jest kopciuszek w NFC, taki odpowiednik Tennessee Titans. Nikt nie liczył na to, że Tampa tak wysoko zajdzie. To miała być dywizja zdominowana przez Carolinę, przez Atlanta Falcons, przez Saints, natomiast Tampa z tym trenerem mieli być skazani na dno. Na czwarte miejsce w tej dywizji. Tymczasem Tampa wszystkich zaskakuje i Tampa ciągle ma bardzo realne szanse na awans do playoffów. Myślę, że Buccaneers wygrają to spotkanie, ale liczę podobnie jak ty na to, że będzie sporo punktów i że będą no, spore emocje w tym spotkaniu.
Tak przynajmniej się wydaje, że jak Drew Brees gra u siebie, to będzie solidna egzekucja punktowa. Kolejny mecz to Seattle Seahawks, Arizona Cardinals. Spotkanie niezwykle ważne dla Seahawks, a Arizona Cardinals, no już Arizona Cardinals jest po sezonie, więc może jest to istotny mecz dla posiadaczy zawodników Cardinals w fantasy football. No i chyba wydaje się, że tutaj Seahawks powinni sobie poradzić. Może nie tak łatwo jak to bywa, ale jednak z Cardinals no, trzeba wygrywać, bo Cardinals są w tym sezonie naprawdę bardzo słabi, szczególnie w ofensywie. No i oczywiście wyłączając Davida Johnsona.
Tak, David Johnson to niesamowity.
To jest zawodnik, który z innej galaktyki, więc nawet nie ma co go porównywać.
Nie mam co się na jego temat rozwodzić, ale oprócz niego Arizona, no i jeszcze Patrick Peterson w defensywie, ale oprócz tych dwóch zawodników trudno wskazywać na kogokolwiek, kto błyszczy w tegorocznych rozgrywkach. Cardinals chcieliby na pewno zapomnieć o tych rozgrywkach, natomiast Seahawks no, starają się jak najlepiej ustawić do gry w playoffach. Widziałem fajne zdjęcie, Russell Wilson kupił telewizory na święta wszystkim swoim ofensywnym linemenom. Mimo tego, że Richard Sherman ma tam jakieś swoje przebłyski, głupoty, bo trudno to inaczej nazwać, to ta cała drużyna stanowi bardzo fajny monolit i myślę, że no, na własnym terenie z Arizona Cardinals nie będą mieli większych problemów, żeby wygrać.
San Francisco 49ers w kolejnym meczu gra z Los Angeles Rams. Spotkanie dwóch potentatów ligi. Takie szlagier. Spotkanie, szlagier na koniec kolejki, chyba przełączamy, bo nawet nie ma co się rozwodzić. Ktokolwiek tam wygra, to może zdecydować o tym przypadek.
Absolutnie tak. Jared Goff ma zagrać w tym meczu, podobno przeszedł ten concussion protocol, podobno może wznowić treningi i ma być gotowy do gry, ale z nim czy bez, będzie to beznadziejny mecz, dwóch beznadziejnych drużyn. Trudno wskazać tutaj faworyta, może ze względu na całkiem niezłą defensywę faworytem będą Los Angeles Rams. Na nich bym postawił chyba, ale bez jakichś większych emocji.
No ale w sumie koń Kaepernick też może tam sobie trochę poganiać i akurat może trafi mu się, że zdobędzie dwa przyłożenia i jedno podaniowe, jedno biegiem i to zdecyduje o zwycięstwie, a może być tak, że zdecydują field gole. To jest takie spotkanie, które nie powinno dać nam wielu emocji. Wiele emocji powinno nam dać jednak kolejne spotkanie kończące sobotnią rywalizację. Cincinnati Bengals grają z Houston Texans. Chyba Texans będą tutaj faworytem.
Nie do końca się z tym zgodzę. Kto tam będzie zdobywał punkty? Lamar Miller zawodzi z tygodnia na tydzień.
Ale zdobył przełożenie w ostatnim meczu, które zdecydowało o zwycięstwie. No ja wiem, że to wygląda słabo, może biegowo, ale mimo wszystko cały czas punktuje, nie? Może ta defensywa też przytrzymać wynik na przykład jednym max dwóch przyłożeniach Cincinnati Bengals i myślę, że to będzie otwarty wynik dla Texans. Znają stawkę. Tak, przegrana może znaczyć naprawdę dla nich bardzo wiele.
Tak, oni muszą to spotkanie wygrać, żeby się utrzymać w dobrej pozycji przetargowej. Tam ta konfrontacja przyszłotygodniowo zadecyduje o zwycięstwie w AFC South. Ale Cincinnati Bengals na pewno postawił poprzeczkę bardzo, bardzo wysoko. Bengals owszem, zapominają o tym sezonie, tam też nie wiadomo, co stanie się z trenerem po zakończeniu rozgrywek, ale jest to jakby nie było no, mocna ekipa. Nie wiadomo, czy wróci do gry AJ Green. Ja osobiście mam ogromną nadzieję, że Green wróci, że jest zdrowy. Wróci nie tylko po to, żeby być takim straszakiem i tylko odciągaczem uwagi defensywy, tylko naprawdę będzie w stanie coś zrobić na boisku. Ale siłą Cincinnati w tym meczu powinna być defensywa przeciwko Tomowi Savage'owi, kompletnie doświadczonemu, rozgrywającemu. No, powinni być w stanie no, odrobinę go powstrzymać, odrobinę go uziemić. I to może być szansa dla Cincinnati, żeby to spotkanie wygrać.
No zobaczymy. Kolejny mecz to Ravens-Steelers. To już niedziela, godzina 22:30. Bardzo ciekawy mecz, nie? Bo obydwie drużyny mają o co grać. Steelers są na granicy tego, by znaleźć się poza playoffami, a Ravens 8-6 bilans. No i wszystko w swoich rękach, tak? Tak jak mówiliśmy. Pittsburgh 9-5, Baltimore Ravens 8-6. Kto tu wygra?
Jeżeli Steelers wygrają to spotkanie, są w playoffach. Jeżeli przegrają ten mecz, o, to wszystko się wtedy może zdarzyć. Wtedy będzie decydowała ostatnia kolejka. No i tak naprawdę będą mogli wygrać dywizję, będą mogli awansować z dziką kartą, ale mają szansę teraz no, przyklepać sprawę awansu do playoffów. Z Ravens będzie im się grało naprawdę bardzo trudno, ze względu, wiadomo, no, na defensywę przede wszystkim. Ale są faworytami tego meczu.
To prawda, ale dorzucę ci jedną statystykę. Trzy ostatnie spotkania, bo te drużyny oczywiście grają dwa mecze ze sobą. Ostatni mecz wygrali Ravens 21-14. No i dwa spotkania z ubiegłego sezonu również wygrali Ravens. myślę, że oni mają patent. Flacco zna opcję, by pokonywać Steelers i może im całkiem ten seno o playoffach troszeczkę skrócić.
No, zdecydowanie tak. I szczerze mówiąc, ja osobiście stawiam na Baltimore Ravens. Mimo tego, że Steelers mają masę tych fajerwerków w ataku, to Ravens grają naprawdę solidnie. I Ravens potrafią, tak jak powiedziałeś, grać z Pittsburghiem. I w moim odczuciu są faworytem tego meczu.
Kolejny mecz to Denver Broncos, Kansas City Chiefs. Spotkanie, o którym już troszeczkę wspominaliśmy. Po tym meczu, jak myślisz, Broncos już przestaną myśleć o playoffach, to już nawet nie będą iluzoryczne szanse, ale nie będzie ich wcale. Tak tylko dorzucając na wstępie, przewidywany jest sztorm w tym meczu, ma być dosyć mokro i ostry wiatr.
To będzie faworyzowało ekipę, która lepiej gra po ziemi, a tutaj przewaga jest zdecydowanie po stronie Kansas City Chiefs. Bardzo ważna jest kwestia, o której wspomniałeś wcześniej, te problemy wewnętrzne, te kłótnie między zawodnikami ofensywy i defensywy Denver Broncos. Oni zdają sobie sprawę z tego, że ten sezon wymyka im się spod kontroli i że zbyt wiele nie ugrają. I jeżeli dołożymy do tego bardzo trudne warunki atmosferyczne, to myślę, że Broncos nie będzie chciało się za bardzo grać i Kansas City powinni bardzo przybliżyć się do awansu do playoff.
Tym bardziej, że oni nie mają tam za bardzo kim grać, nie? Forsett teraz tam szarżuje jako biegacz, ale też najlepszych wyników to nie przynosi, a Siemian wiemy jak podaje piłki. Czasami nawet te piłki dobrze mu wychodzą, celnie wydaje się w ręce receiverów, a mimo wszystko zaliczają drop za dropem, więc trudno powiedzieć, co by musiało się stać, by Broncos zagrali tutaj kapitalne spotkanie. Wiemy, że w ostatnim spotkaniu, przed ostatnim spotkaniem kibice Broncos nas trochę strofowali, że za bardzo ich skreślamy w meczu przeciwko Patriots, no ale tak jak widzieliśmy w tym spotkaniu, ta drużyna mimo wszystko wygrała przed tym sezonem tylko na sytuacji, że nie podpisała długoterminowego i bardzo drogiego kontraktu z Osweilerem. Nic więcej
poza tym. Tak. John Elway twierdzi, że Trevor Siemian to jest przyszłość tej drużyny, przynajmniej w kolejnym jeszcze sezonie. Nie wiem, czy to jest dobry wybór. Być może ten zawodnik się rozwinie trochę bardziej, ale atak jest kolosalnym problemem Broncos i dopóki nie wyprostują ataku, sama defensywa nie będzie w stanie tej drużyny doprowadzić do ziemi obiecanej, tak jak wtedy.
Dokładnie. Ostatni mecz w kolejce to Lions Cowboys. Mecz o też całkiem niezłej stawce, bo Cowboys walczą o to, by mieć jak najlepszy bilans i dzięki temu spotkania w playoffach rozgrywać na swoim obiekcie. A Lions w poprzednim tygodniu sprawili niespodziankę swoim kibicom, przegrali mecz. No i chyba będą troszeczkę pod ścianą, bo Cowboys widać są rozpędzeni. Cowboys znowu grają w prime time i coraz lepiej im to wychodzi. A Ezekiel Elliott, to jest Ezekiel Elliott, to już tak można go wspominać tak jak Davida Johnsona, który no jest człowiekiem z innej galaktyki. Elliot też powoli takim zawodnikiem się staje.
Tak, Elliot to Elliot, a Detroit Lions to Detroit Lions. I Lwy wydawało się jeszcze kilka tygodni temu, że mają pełną kontrolę nad tym, co się dzieje w NFC North. Tymczasem w tej chwili zaczęła im się palić podłoga pod nogami. Już mówiłem o tym kilkakrotnie, że no, losy tej dywizji NFC North rozstrzygną się w ostatnim tygodniu. Wydaje mi się, że Lions mają wkalkulowaną porażkę z Dallas Cowboys. Cowboye przypieczętują wolne w pierwszej rundzie i przybyli własnego boiska w playoffach do końca rozgrywek. Wydaje mi się, że nie będą mieli większych problemów z pokonaniem Detroit, które zmaga się z wieloma kontuzjami, z kontuzją palca, środkowego palca rzucającej ręki Matta Stafforda.
Okej, to wszystkie spotkania w tym tygodniu świątecznym, dlatego życzymy wszystkim wesołych świąt, spokojnych, rodzinnych, a po wigilijnej kolacji, jeżeli ktoś się nie wybiera na pasterkę albo później w niedzielę, by włączyć NFL, bo naprawdę kolejka pełna emocji, przedostatnie spotkanie dla wielu zespołów już w tym sezonie. Będziemy tęsknić z pewnością, no ale tak to już wygląda. Zawsze ten moment grudniowy jest trudny, ale w tym roku wydaje się on jeszcze bardziej trudniejszy, ale może tak jest zawsze, tylko po prostu teraz jesteśmy wkręceni w te tryby NFL-owe i no i z tego powodu jest nam trudno. Okej, za tydzień słyszymy się już ostatni raz w tym roku. Dzisiaj był z wami duet Karol Potaś
i Łukasz Dudka. Przyłączam się do życzeń zdrowych, spokojnych, wesołych świąt i całej masy przyłożeń dla waszych drużyn. No, chyba że kibicujecie Green Bay Packers, to wtedy to nie.
No, dobre powiedzenie.
Cześć.
Nowa dźwiękowa Peak Six została przygotowana przez Studio Nagrań Dźwiękowych Armata. www.armata.pl i lektora Daniela Pachelskiego. Daniel @pachelski.pl